postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza, Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Jakobsen uśmiechnął się smutno. Karl skinął mu jeszcze głową, wyszedł na ulicę, zapalił papierosa, a następnie rozejrzawszy się dyskretnie dookoła, ruszył szybko w kierunku siedziby wywiadu wojskowego. Nie okazywał swego niepokoju wobec Eryka, ale braku kontaktu z rezydentem trudno było nie uznać za podejrzany. Tym bardziej, że stanowił on wzór punktualności i skrupulatności w pracy. Bochum działał w Berlinie od początku wojny. Dotąd udawało mu się uniknąć wszelkich niebezpiecznych sytuacji. W centrali był uważany za szczęściarza, bo jak inaczej można ocenić kierowanie działalnością wywiadowczą w samej stolicy Niemiec przez 5 lat? Czyżby tym razem powinęła mu się noga? Karl starał się odrzucić tę myśl, choć miał świadomość, że musi ją traktować jak najpoważniej. Wpadka rezydenta oznaczałaby zagrożenie dla personelu rezydentury i źródeł. Ale toczyła się wojna i wszystko było możliwe. Karl wiedział, że wyjaśnienie sytuacji Bochuna stanowi obecnie najważniejsze zadanie. Idąc do biura, myślał też o Jakobsenie. Obsługa radiostacji była zajęciem mocno ryzykownym, ale nawet teraz, w bombardowanym Berlinie, sklepikarz i jego syn zapewniali rezydenturze płynną łączność z centralą. Gdyby nie Jakobsenowie, trzeba by chyba hodować gołębie pocztowe, żeby wysyłać informacje, pomyślał. Współpracował z Erykiem od czasu, gdy otrzymał przeniesienie z Paryża do głównej siedziby Abwehry w Berlinie. Ale Eryk Jakobsen wraz z synem Stefanem działali w Berlinie dłużej niż Bochum. Karl znał tylko niezbędne detale z ich życia. Podobno przyjechali do Berlina z Danii jeszcze przed wybuchem wojny. Do Danii trafili z kolei przez Szwecję w ramach emigracji zarobkowej zorganizowanej przez oddział II Sztabu Generalnego. Polski wywiad wojskowy na kierunku niemieckim budował bazę agentów w krajach sąsiadujących z Rzeszą, co okazało się bardzo przewidującym posunięciem w kontekście późniejszych wojennych wydarzeń. Jeszcze w Szwecji, dzięki agentowi pracującemu w lokalnym urzędzie stanu cywilnego, udało się dla nich uzyskać fałszywy szwedzki rodowód na nazwisko Jakobsen i już z oficjalnymi dokumentami zamieszkali w Danii. Ostatecznie zaś centrala zdecydowała, że bardziej potrzebuje wyszkolonego radiooperatora w Niemczech. W Rzeszy Eryk ze Stefanem zamieszkali początkowo na przedmieściach Berlina. Od kilku lat oficjalnie prowadzili berliński sklepik z gazetami i wyrobami tytoniowymi, a ostatnio ze wszystkim, co można było zdobyć i sprzedać. Pod tym przykryciem zapewniali łączność rezydenturze polskiego wywiadu działającej w stolicy Niemiec. Jeszcze przed wojną otrzymali radiostację oraz cały niezbędny sprzęt do realizacji swoich zadań. Potem kupili też mieszkanie w centrum. Von Wedel nie miał pełnego rozeznania, jak działają i gdzie naprawdę mieszkają łącznościowcy, i tak było lepiej. Podziwiał jednak to, że potrafili przez tyle lat funkcjonować, zachowując zasady ścisłej konspiracji. Londyn, Pub Park Tavern. Przejmujący chłód lutowego popołudnia zachęcał do schronienia się w lokalnym pubie. Ostre porywy zimnego wiatru wydawały się przeszywać przechodniów na wskroś. Idący ulicą wysoki mężczyzna uważnie rozglądał się po okolicy. Był szczelnie otulony czarnym sukiennym płaszczem. Wysoko postawiony kołnierz zasłaniał dół twarzy, a mocno wciśnięty na głowę kapelusz niemal w całości okrywał resztę. Na chwilę zatrzymał się, by przez szybę zlustrować wnętrze lokalu. Jednak różnica temperatur sprawiała, że szyby były całkowicie zaparowane i niewiele dało się zobaczyć. W końcu podjął decyzję i wszedł do środka. Minął drzwi i odsunął zatrzymującą chłód grubą kotarę. W pomieszczeniu panował półmrok, który pogłębiał dym z papierosów. Lokal nie był nawet w połowie wypełniony. Większość miejscowych miłośników napojów poprawiających humor przychodziła tu znacznie później. Po chwili wahania przybysz podszedł do stolika w odległym kącie sali. Spóźniłeś się. Wiesz, że tego nie lubię. Powitał go siedzący przy stole mężczyzna. Zamów sobie piwo. W końcu wszyscy przychodzą tu się napić. Nowo przybyły zdjął ciepły płaszcz oraz kapelusz i poszedł do baru. Wrócił z dużą szklanką ciemnego piwa. Oczekujący na niego towarzysz podniósł swoją opróżnioną w połowie szklankę. Prosit, Lothar. Mruknął z szelmowskim uśmiechem.
Zwariował pan, wybuchnął siadający przy stole mężczyzna. Chce pan, żeby ktoś się do nas przyczepił. Musimy mówić po angielsku. A mojego pseudonimu nie wolno używać publicznie. Sam pan mnie uczył tych wszystkich zasad.
Chciałem cię wypróbować, Thompson. Major Rudolf Geiger już się nie uśmiechał. A mój angielski jest na tyle dobry, że nawet jak ktoś usłyszał toast, uzna to najwyżej za kiepski żart podpitego gościa. Poza tym w Londynie są tysiące żołnierzy sojuszniczych armii, których angielski pozostawia wiele do życzenia. O tym, co oznacza Lothar, wiesz tylko ty i ja. Dla innych może to być po prostu męskie imię, więc nie wpadaj mi tu w panikę. Następnym razem masz być punktualnie. Nie mogę czekać bez sensu, w końcu ryzykuję więcej niż ty, rozumiemy się? Tak jest. Ton agenta wyrażał wojskową podległość. Starałem się zdążyć, ale nie mogłem wcześniej wyjść z biura. Dobrze, nie traćmy czasu. Geiger pochylił się w stronę rozmówcy. Wcześniej dyskretnie się rozejrzał, ale najbliżsi goście siedzieli dwa stoliki dalej i bardzo głośno dyskutowali. Jak zapewne uprzedził cię rezydent, musiałem pojawić się w Wielkiej Brytanii. Berlin nie jest w pełni zadowolony z pracy rezydentury, w tym z twoich informacji. Wojna wkroczyła w ważną fazę i siedząc w samym środku pionu operacyjnego SOE, Zarządu Operacji Specjalnych, musisz bardziej się starać. Troskliwie zajęliśmy się przerzuconymi na kontynent agentami, o których dałeś znać w ostatnim czasie, i ich sprzętem. Jednego udało się złamać i będzie nadawał do Londynu to, co mu podsuniemy. Potrzebujemy pilnie informacji na temat aktywności Zarządu Operacji Specjalnych w Polsce i Czechosłowacji. Nasze oddziały walczą w Rosji, ale obawiam się, że za jakiś czas front może przebiegać znacznie bliżej Niemiec. Docierają do nas sygnały z innych źródeł, że jest coraz więcej zrzutów polskich komandosów, którzy wspomagają grupy bandytów na zapleczu naszych oddziałów. Rośnie liczba przerzutów broni i innego sprzętu. Dochodzi do częstych ataków na linie komunikacyjne, które są kluczowe dla zaopatrzenia naszych jednostek na wschodzie. Walczymy z tym, ale potrzebujemy informacji o planowanych operacjach. To samo dotyczy Czechosłowacji. Z Czechami jest łatwiej, o czym już meldowałem, zadeklarował John Thompson. Podrapał się po głowie, wyraźnie zafrasowany. Mam w ich sekcji oficera, z którym regularnie chodzimy na piwo i na pokera. Już trochę kasy mu pożyczyłem, bo nie ma specjalnego szczęścia w kartach. Zdaje mi się też, że interesuje się mężczyznami. Jeśli to się potwierdzi, to mamy go. Myślę, że za 2-3 tygodnie zajmę się jego werbunkiem.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.